To powiedzieliśmy o tych dwóch nurtach tradycji medytacyjnej, modlitewnej, tym nurcie dyskursywnym i tym nurcie niedyskursywnym. Oczywiście to są pewne umowne podziały i nie trzeba się tego trzymać sztywno i też nie trzeba przeciwstawiać tych praktyk, bo na różnym etapie my możemy korzystać z różnego rodzaju form modlitwy, które mamy. Tak jak powiedzieliśmy o tym, nasze życie duchowe nie przebiega liniowo i nie można zadekretować na przykład, powiem tak może metaforycznie też, nie można zadekretować jednej formy zaspokojenia tej tęsknoty intymnej miłości, którą mamy w sobie, że tylko w taki sposób to będziesz robić, a w taki na przykład nie. To jest, my jesteśmy w pewnym procesie dynamiki życia duchowego i to jest rzecz, która jest zmienna. Raczej można powiedzieć, że obie te praktyki się, te dwa nurty się dopełniają. I często tak też się mówi, że medytacja monologiczna, powtarzania słowa, a później nawet zaniku tego słowa i trwania w miłującej obecności, to jest praktyka, która może być wykorzystana do łączenia tych medytacji ignacjańskiej czy medytacji Lectio Divina. Ona może być przedłużeniem tej praktyki. Ale jak powiedziałem, ludzie potrzebują na swoim etapie życia duchowego korzystać z różnych form, więc nie przeciwstawiamy tego, raczej patrzymy na to jako na pewną formę dopełnienia. Przypomnę, profesor Świderkówna powiedziała o tym, że aby zrealizować tę zachętę, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony, musimy ustawić całe swoje życie, aby Bóg był uwielbiony w każdej chwili przez wszystko. Każdej chwili przez wszystko. I teraz trochę o tym aspekcie czasu. Bo powiedzieliśmy o miłości, powiedzieliśmy o modlitwie i teraz aspekt połączenia tego z przeżywaniem, z doświadczaniem czasu. Jest taka opowieść o świętym Karolu Borromeuszu. To był kardynał, biskup Mediolanu, który był człowiekiem niezwykle otwartym, człowiekiem renesansu, bo to jest wiek XVI. Był odpowiedzialny w swojej diecezji za wprowadzanie reform Soboru Trydyńskiego, które w ówczesnym czasie były bardzo, bardzo istotne, bardzo nowe w Kościele, a jednocześnie był człowiekiem głębokiej duchowości. On potrafił spędzać noce na modlitwie, pościć. I przy tym nie tracił ducha pogody, otwartości na nowe rzeczy. Miał swoje hobby, na przykład lubił grać na wiolonczeli. A też jego hobbym była gra w szachy. I jest taka opowieść z nim związana, że kiedy grał partyjkę, ktoś go zapytał, wyobrażamy sobie, że to tak było, wasza świątobliwość, co by wasza świątobliwość zrobiła, gdyby anioł wstąpił teraz z nieba i kiedy wasza świątobliwość gra w szachy i ten anioł powiedział, że za chwilę umrzesz. Odpowiedź świętego Karola Borromeusza była jasna. Grałbym dalej. Wiecie co? Gdyby ta historia nie była prawdziwa, to uważam, że ktoś by musiał być taką historię wymyślić. Bo ta historia, ona dokładnie oddaje to, o czym my mówimy. We wszystkim ma być Bóg uwielbiony. Także w czymś takim jak gry w szachy. Ale to pojawia się pytanie. To nie jest takie rzucenie sobie, wiecie, w powietrze. Ach, ma być uwielbiony Bóg we wszystkim, także w szachach. Jaki trzeba mieć stan serca, umysłu, żeby to zrealizować naprawdę? To nie jest coś takiego. A jaki trzeba mieć stan serca i umysłu, żeby szczerze mieć świadomość, że wszystko jest okazją do tego, by uwielbiać Boga i powiedzieć, że tak, grałbym dalej, gdybym za chwilę umarł. No możemy się skonfrontować z tym pytaniem. To każdy może się skonfrontować z takim pytaniem. Idziesz sobie po ulicy i anioł do ciebie mówi: za chwilę umrzesz. Czy, jakie uczucia by się pojawiły w tobie? Czy byłaby taka zgoda, ok, idę dalej, idziesz dalej? Czy może zaraz klękasz do modlitwy, a może wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, może przepraszam Cię, Panie Boże, za wszystkie moje grzechy, za wszystkie moje winy. Szedłbyś dalej? Grałbyś dalej? Ale jeśli masz ten stan serca, umysłu rozmodlonego, to nie ma problemu. Bo ta sytuacja, w której jesteś, ona jest dla ciebie modlitwą. Bo nie o to chodzi w tego rodzaju podejściu, że ty masz gotowość do tego, żeby odejść do Boga niezależnie od jakby uwarunkowanej sytuacji, w której się znajdujesz. Ale właśnie dlatego, że dzięki tej praktyce modlitewnej ty chwila po chwili, mówiąc metaforycznie, jesteś w prześwicie wieczności. Bo jeżeli jesteś w miłującej obecności, to ona cię tam umiejscawia. Oczywiście mówimy o wierze, ale też i o doświadczeniu, bo w końcu wiesz o tym, że nie chcesz inaczej żyć, tylko to doświadczenie miłującej obecności jest tak budujące ciebie, tak podnoszące ciebie na wysoki poziom człowieczeństwa, że ty nie chcesz inaczej. I wtedy nie ma problemu. Funkcjonujesz poza czasem. Ja wiem, że to może brzmieć szokująco, ale z perspektywy duchowej funkcjonujesz poza czasem. Czy to są gry w szachy, czy to jest chodzenie po ulicy, czy to jest gotowanie obiadu, czy rozmowa z drugim, czy choroba w łóżku. Funkcjonujesz poza czasem, bo jesteś zawieszony w tej miłującej obecności. Jesteś w relacji do tego. Dojrzały chrześcijanin prowadzi grę zwaną życiem jednocześnie na dwóch poziomach. W tym wymiarze ziemskim i w tym wymiarze relacji do Boga. I miłującą obecnością przesyca swoje życie. Prowadzi grę życia jednocześnie na dwóch poziomach. Głupiec prowadzi tę grę tylko na jednym poziomie. A największy głupiec na tym poziomie jakiegoś zahukania rzeczywistością, tym światem i ograniczoną perspektywą tego świata. Ta praktyka uczy ciebie, gdziekolwiek jesteś, czymkolwiek się zajmujesz, że jeśli sprzedajesz towar komuś, jeśli masz miłujące serce, miłujący umysł, to ty sprzedajesz ten towar w wieczności. Jeśli pracujesz w magazynie i przenosisz jakieś rzeczy, to ty przenosisz te rzeczy w wieczności. Kiedy idziesz po ulicy, to ty idziesz w wieczności. Ta modlitwa jakby znosi poczucie czasu, czy chwytanie się czasu. A to jest dla nas bardzo istotny aspekt, ponieważ my postrzegamy czas jako niewątpliwie zasób ograniczony, bo nie można go odnowić, nie można się udać w poszukiwanie straconego czasu, mimo że autor słynnej książki tak napisał. Nie możesz się udać. Jeżeli chcesz nawet coś powtórzyć, to już jest inna sytuacja, inny czas, inne doświadczenie. Nie uobecnisz tego straconego czasu, bo to za każdym razem jest nowy czas. I mamy doświadczenie bólu związanego ze stratą czasu, że żyliśmy na przykład głupio, grzesznie. W sumie jak wspominamy, to nas gdzieś boli, nas dotyka to. Oczywiście trzeba być przy tym ostrożnym, bo być może te głupie rzeczy, które robiliśmy, były ważne po to, żeby zobaczyć to, co jest istotne w naszym życiu. A ból, który poznaliśmy, jest właściwie jak szczepionka. To cię zaszczepiło na to. I nawet jeżeli wchodzisz w te same grzechy tam kolejny raz, ale ty znasz tą szczepionkę dobrze, ty wiesz dobrze, że to nie przyniesie ci satysfakcji. No może za którymś razem wyskoczysz z tego. Nie chcesz już w tym tkwić. I ta praktyka modlitwy medytacyjnej, ona sakralizuje czas. Zwróćcie uwagę w swoim życiu na coś takiego. Na tak zwane puste okresy w swoim życiu. Takie bezwartościowe minuty. No wyobraźcie sobie taką sytuację, że na przykład załatwiacie jakąś sprawę w urzędzie, nie możecie jej załatwić, no i teraz musicie czekać. Albo na przykład stoisz na przystanku, czekasz na tramwaj, no i stoisz. Stoisz w kolejce, jest długa kolejka jeszcze na dodatek, no i stoisz w kolejce. Albo jedziesz samochodem i stoisz w korku. Albo chodzisz po ulicy, bo właściwie czekasz na kogoś, ktoś miał przyjść, ale nie przychodzi, albo właściwie nie opłaca ci się iść do domu, a musisz poczekać na kogoś. I co wtedy robisz? Co się dzieje w umyśle, w sercu? Jeśli masz tę praktykę medytacyjną, modlitewną, to możesz ją włączyć. Ona jest klik, prosty akt świadomości i ty jesteś w tej praktyce. Nie ma problemu. Ty wiesz, że robisz wtedy najważniejszą rzecz na świecie? Właśnie wtedy, kiedy po ludzku, w tej naszej uwarunkowanej perspektywie, czekasz na kogoś i może się wkurzasz albo coś cię niepokoi, to ty robisz najważniejszą rzecz na świecie. Bo stajesz w miłującej obecności przed Bogiem, twoje serce, twój umysł. Starasz się utrzymać czyste, utrzymujesz to w relacji i pozwalasz, żeby cię to przesycało. To jaka jest ważniejsza rzecz, którą powinieneś zrobić? No owszem, możesz komuś pomóc, jeśli trzeba, nie wiem, widzisz jakiś wypadek albo coś, ale kiedy jesteś w takiej sytuacji, że jesteś w urzędzie i możesz się irytować i tak nie masz na to wpływu, to co możesz zrobić? Możesz wykorzystać tę praktykę. No widzicie, myślę Państwo, że w całym tym moim wystąpieniu staram się podprowadzić Was do tego, żeby nie dzielić życia. Bo to strasznie będzie głupie, jeśli będziesz się irytował w takich sytuacjach. A to, co jako chrześcijanin możesz zrobić, to przesycić tę sytuację modlitwą. Wtedy znajdziesz uspokojenie, powiedzieć hezychię i to nabierze sensu głębokiego. Praktyka medytacyjna, ona ocala ten czas. Robi takie stop. My w życiu funkcjonujemy bardzo często z taką myślowo-emocjonalną czapą. Chodzicie tam po ulicy i można powiedzieć tak, no, chodzisz po ulicy, ale właściwie nie chodzisz po ulicy, bo ciągle coś myślisz, ciągle coś tam kombinujesz, wyobrażasz sobie, co masz zrobić, albo czego masz nie zrobić, nie? Niby chodzisz po ulicy. Poszukajcie mi człowieka, który chodzi naprawdę po ulicy całym sobą. Możemy zrobić zakład, że ja obstawiam, że setkę pierwszych ludzi zapytamy i nie będzie takiego. Każdy chodzi z taką myślową, emocjonalną czapą, nie? Patrzysz, chodzisz. A ta praktyka to tnie, ona to rozwala. Ona jest jak maczeta, nie? Musisz się przez ten gąszcz, się przebijasz. Nie po to, żebyś miał coś w ogóle negatywnego do myślenia. No myślenie jest funkcją człowieka, to jest istotne. Kiedy trzeba myśleć, to trzeba myśleć, nie? Albo do uczuć, albo do wyobraźni, do pamięci. To wszystko są ważne nasze cechy świadczące o człowieku. Problem jest tylko w tym, że jak my do tego lgniemy, że to jest tak, my się tak na to uwarunkowaliśmy, że my całe życie postrzegamy przez myślący umysł. Nie? Myślisz w tym umyśle i życie swoje przeżywasz w myślącym umyśle. No śmieję, ale tak jest, nie? No ktoś zaprzecza, że tak jest? A podobne jest takie doświadczenie, proszę Państwa, jak mamy, wybiórczo traktujemy czas. Mamy w takim uwarunkowanym postrzeganiu czasu rzeczy ważne i rzekomo mniej ważne. Na przykład, zobaczcie na przykład w pracy swojej, nie? Tam, nie wiem, jakie każdy z Państwa ma uwarunkowania, ale na przykład jest jakiś, szef mówi, że no coś trzeba wykonać, tak? No to jakąś istotną rzecz. Ale jednocześnie wiesz, że trzeba do tej pracy jakoś się przygotować. No ale kiedy zabierasz się za tą rzecz, to ona jest taka istotna, no bo to jak wykonasz tą rzecz, to tutaj no, będą cię oceniać. Ale musiałeś wykonać do tego, żeby wykonać tę pracę, mnóstwo innych aktywności. Ale w przeżywaniu swoim, w uczuciach, to masz tak, że ta najważniejsza rzecz to jest istotna. A te wszystkie przygotowania do tego, to tam jest nieważne. Ale z perspektywy modlitwy medytacyjnej to w ogóle jest nieprawda. Nie ma czegoś takiego jak ważny czas i nieważny czas. Nie ma. To jest funkcja myślenia tylko. No i oczywiście uwarunkowanego funkcjonowania, bo jak zrobisz dobrze przygotowanie do swojej pracy, a nie wykonasz dobrze tej ważnej rzeczy, którą zlecił ci szef, no to możesz mieć problem. No. Mogę ci podziękować na przykład w tej pracy. Nie? Ja nie zachęcam do tego, żeby oczywiście to jakoś lekceważyć. Ja tylko chcę pokazać, że fundament tego jest taki sam. Niezależnie, czy robisz ważną rzecz, czy tak zwaną nieważną rzecz. My w ośrodku medytacji w Lubinie, w klasztorze, jest podczas odosobnienia też czas pracy. I my mamy wprowadzenie do pracy. To mniej więcej jest taka zachęta do tego, żeby być uważnym w pracy, żeby myśli, wyobrażenia, jakieś odczucia, emocje nie oddzielały cię od pracy. Żebyś zrobił ten wysiłek przenoszenia miłującego serca w to, co robisz. Ale oczywiście rzadko zdarzyć się może coś takiego, że zanim ktoś przystąpi do tej pracy, nie będzie musiał się przebrać, poszukać jakichś narzędzi, zorganizować sobie tę pracę. Czyli jakoś ją przygotować. No ale z jakiegoś powodu nie głosimy wprowadzenia do przygotowania do pracy. A przecież to przygotowanie do pracy z perspektywy tej modlitwy medytacyjnej nie ma jakiegoś mniejszego znaczenia niż praca, która jest wykonywana. Widzicie Państwo? Ten fundament jest taki sam. No ale w uwarunkowanym świecie my dajemy się porwać temu, że nie, tutaj to jest strasznie ważne. Jak to się dzieje też w naszym życiu duchowym? Idziesz do kościoła, specjalna pozycja, jest taki grzeczny, taki pobożny, Panie Boże, teraz Ty na mnie patrzysz, więc modlę się. Tak? Wychodzisz z tego kościoła i jesteś taki normalny. Nie przyjmujesz jakichś specjalnych pust. Nie robisz czegoś takiego, że teraz ściskasz wewnętrznie po tej ulicy, bo Pan Bóg na ciebie patrzy, a ty dialogujesz z Bogiem, nie? No ale tak to wygląda w praktyce. A to doświadczenie modlitwy medytacyjną kierunkuje cię na serce, na umysł. Na to, że czyste, nieuwarunkowane serce, które jest przestrzenne, które się otwiera na miłującą obecność, ono może się zaadoptować do każdej formy czasu, w której jesteś, i każdej formy aktywności. I nie ma wtedy podziału. Wtedy realizujesz to, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Nie musisz się spinać wewnętrznie na liturgii. Fajnie jest mieć coś takiego, że idziesz do kościoła, modlisz się normalnie, wychodzisz z tego kościoła i dalej się modlisz. To nie jest fajne? Pociąga to Państwa, czy nie? Normalnie, tak normalnie, bez... Wyjdziesz i... No. I ten czas, który mamy w takiej perspektywie, i to, co robimy w tym czasie, to jest jak klejnot, jak okazja do tego, żeby szlifować się od wewnątrz. Otwierając się na łaskę Bożą też oczywiście, bo ja nie mówię w ogóle o łasce Bożej, bo tak jak powiedziałem na początku, że strona Pana Boga, jak On będzie to prowadził, to On będzie poprowadził po swojemu. To zostawiamy to Jemu. To już każdy w swoim indywidualnym życiu będzie to musiał rozeznawać. Ale to, co Ty możesz zrobić jako człowiek realizujący tę praktykę. My mamy takie podejście też w życiu, że mamy jakiś wyjątkowy czas. Na przykład. Wiecie co? Z tej perspektywy nie ma czegoś takiego. Wyjątkowy czas to jest ten, w którym Ty jesteś teraz. Nie ma bardziej wyjątkowego czasu niż ten, w którym jesteś. Bo jeśli ten czas, w którym jesteś i który możesz przesycić miłującą obecnością, nie jest wyjątkowy, to powiedzcie mi, jaki jest wyjątkowy. Jeśli nie ten, który jest teraz. Jaki czas? Macie jakiś inny Państwo do dyspozycji niż właśnie ten? Niż ta chwila milczenia? No nie ma. To jest właśnie ten czas. Kiedy ta Twoja praktyka jest skoncentrowana na sercu, na umyśle, na tym, co się dzieje wewnątrz, to wtedy realizujesz tak naprawdę to wskazanie skazania na górze. Abyś wszedł do swojej własnej komórki, tak? Zamknął drzwi, serca, umysłu w ukryciu się modlił. Ale to nie jest też tak, że to zamykasz i teraz tu jest dla mnie, nie? To jest takie paradoksalne, że zamykasz to, zamykasz się w środku, znaczy koncentrujesz się tak naprawdę na tym, co się dzieje wewnątrz, ale przenosisz to dalej w życie. Odchodzisz z tego miejsca, bo to nie jest wtedy problemem, bo to miejsce jest cały czas z Tobą. Ludzie też mają, kiedy rozmawiam w ogóle o tej praktyce, ludzie też mają na przykład takiego rodzaju, różnego rodzaju oczekiwania związane z tą praktyką modlitwy mądrologicznej czy medytacyjnej. Ja wtedy mówię coś takiego. Słuchaj, my możemy o tej praktyce mówić do rana. O, wiesz, jej zaletach i porównywać ją z innymi praktykami. Ja mam do ciebie propozycję. Zróbmy duchowy biznes. Mówię wtedy, duchowy biznes, jaki wolisz? 10 na 10, 15 na 15, czy 30 na 30? Jaki wolisz duchowy biznes? No ale o co chodzi? Ktoś wtedy pyta. No to mówię wtedy, o co chodzi, że tak naprawdę mam do ciebie jedną prośbę. Żebyś znalazł sobie 15 minut czasu. To będzie akurat 15 na 15. 15 minut czasu. Najlepiej o stałej porze, w ciągu 15 dni. I zrób tę praktykę w swoim życiu. Czy to będzie modlitwa, że przez 15 minut będziesz powtarzał słowo modlitwy, chodząc po pokoju, czy nim w parku, czy usiądziesz i będziesz to słowo powtarzał zjednoczone z oddechem, w milczeniu, w samotności. Okej, ale zrób to. A potem, po 15 dniach, zakaz tej praktyki. Zakaz. I wtedy zobacz, jak ci się życie układa. Bo my sobie tak możemy teoretyzować. Ale najlepiej, jeśli wejdziesz w tę praktykę, sprawdzisz ją i zobaczysz, działa, nie działa, dotyka, nie dotyka. Jeśli nie dotyka, to ją zostaw, poszukaj czegoś innego. Ale jeśli działa, to będziesz miał wtedy nieomylny znak. Nie z głowy, bo ci ktoś powiedział. Bo ci powiedział jakiś kierownik duchowy, albo jakiś przyjaciel, albo ktokolwiek inny. Wchodzisz w praktykę i ty przeżywasz całym sobą owoce tej praktyki. I to jest nieomylny znak. Możesz zobaczyć, posmakować to. Masz smak wewnętrzny do tego. Część ludzi ma też takie podejście i może Państwo też możecie na to zwrócić uwagę, że w swoim życiu. Okej, modlitwa życiem. To jest fajna rzecz, modlić się życiem. Bo możemy zrealizować wtedy to wezwanie, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Ale jest tutaj wielkie niebezpieczeństwo, że jeżeli nie będziesz miał formalnych okresów praktyki swojej duchowej, formalnych okresów i pewnego narzędzia pracy duchowej, to się rozjedzie. To ta modlitwa, upragniona modlitwa życiem, ona się rozpłynie w tej byle jakości, o której mówiliśmy. Mnóstwo rzeczy cię wtedy porwie. Mnóstwo bodźców. Życie jest bardzo absorbujące. Jeśli nie będziesz miał tego fundamentu, tego ośrodka, który jest zawsze z tobą. Ile czasu w ogóle przeznaczyć na praktykę modlitewną? Bo to jest dobre pytanie. Mówimy o tej modlitwie monologicznej. Ile czasu? Ja mówię o tym duchowym biznesie tutaj. Ale tak naprawdę w moim sercu jest taka odpowiedź, którą też kiedyś sobie dałem, że tutaj istotną rzeczą jest reguła tej intymnej, miłującej tęsknoty. Im bardziej masz tę tęsknotę w sobie, tym bardziej będziesz pragnął takiej praktyki. Im większa ta tęsknota, tym większa chęć zaspokojenia tej praktyki. To jest jak z miłością trochę. Kochasz kobietę, jako facet oczywiście, albo jako mężczyzna, no, kogo masz innego kochać? Czy kobieta kocha mężczyznę? Jesteś z nią? Gdzieś wyjeżdżasz? No, masz z tobą, bo obserwują ci jakieś inne rzeczy. I później przychodzi tęsknota. Jakieś pragnienie. To nie jest z teorii, tylko ze środka. Też ludzie mają pytanie, jak sobie radzić z różnymi trudnościami na medytacji, jeśli chodzi o przeżywanie czasu. Na przykład, że jest znużenie na modlitwie. Macie Państwo takie doświadczenie? Znużenie. Jakie nudy. Wiecie, jaka praktyka medytacyjna, taka milcząca, jest nudna? Nudy. Oczywiście przekomarzam się. Bardzo ważną rzeczą w życiu duchowym, bardzo ważną, obojętnie jaką kto robi praktykę modlitewną, jest akceptacja tego, że coś takiego się dzieje, że to się przeżywa. Bardzo ważną rzeczą. można nieustannie, wiecie, przez lata funkcjonować w takim samouszukiwaniu. Wielkiej iluzji. Bo dzieje się w twojej praktyce duchowej coś, co nie jest po twojej myśli, nie jest zgodne z ideałem takim, jak to powinno być. Masz modlitwę, naczytałeś się, że ta modlitwa to powinna być taka, bardzo idealna, bardzo fajna, a tego nie przeżywasz. I wielkim błędem byłoby to, gdybyś udawał przed Panem Bogiem, że czujesz znużenie, ale mówisz: nie, nie, Panie Boże, ja tu jestem z Tobą. Nie, ja nie czuję znużenia. Kocham Cię. A czujesz znużenie. I najchętniej byś rzucił tę modlitwę i zabrał się gdzieś indziej. To lepiej to uznaj, wypowiedz to, przyjmij tą akceptację tego. Wtedy ciśnienie wewnętrzne spadnie. Ale jak masz taki ideał, że na twojej praktyce duchowej, jakakolwiek ona jest, mówimy tutaj, koncentrujemy się na modlitwie monologicznej, medytacyjnej, ale jakakolwiek ona jest. Jak masz obraz taki, że tam żadnej rysy nie może być, to będziesz sam przed sobą żył w iluzji. Tak jakby Pan Bóg nie wiedział o tym, że ty przeżywasz na przykład znużenie. I teraz się będziesz przed nim specjalnie prezentował. Lepiej niż co przewiduje, niż ten ideał chyba przewiduje. Kiedy doświadczasz dłużyzny na modlitwie, to doświadczasz dłużyzny. To mów Panu Bogu: tak, doświadczam dłużyzny. Albo na przykład: wkurzam się, bo nie rozumiem tutaj wielu rzeczy w moim życiu. Albo na przykład: mam problemy z wiarą. Albo: nie godzę się na to, że w moim życiu dzieje się to i to. Bo jak będziesz udawał przed Panem Bogiem, że no, ja nie mogę w ogóle tak mówić. No jak to tak przed Panem Bogiem? Nie? To nie wypada. To ty się będziesz mijał ze swoją duchowością, o tak, daleko. Wschód od zachodu. Miał dwa sposoby funkcjonowania w życiu. Nie? Wyjdziesz po tej modlitwie, wiesz, dalej cię to męczy, dalej cię to wkurza. Nie jesteś zadowolony z tego życia, jakie jest. No ale na modlitwie starałeś się być korekt. No. Ale bardziej korekt jest wtedy, kiedy właśnie to wszystko wypowiesz. I powiesz, że na przykład masz problem z czasem na medytacji. Strasznie ważny element też w tej praktyce, jeśli mówimy o czasie. Ten gest kontroluje. Przy modlitwie medytacyjnej, kiedy się siedzi na przykład i rzeczywiście jest takie doświadczenie dłużyzny w czasie, no niewątpliwie trzeba się z tym pokonfrontować. Ale można też wejść w naszych praktykach duchowych, w tej też, w taki stan, no, wiecie, robisz jakąś praktykę duchową. Panie Boże, jestem tu z Tobą. No. Miej taką świadomość, że tracisz ten czas absolutnie dla Boga. Wszystko tracisz. Nie ma tutaj smrodu ja. To, o czym mówiłem na początku. Nie ma. Ten czas modlitwy straciłeś dla Niego i zostaw go. A później całe swoje serce, umysł przenoś w każdą aktywność życia kolejną, która jest. Bądź cały w tej rzeczywistości. Kiedy się modlisz taką formą słowa, tekstu jakiegoś, tak, to jesteś cały w tym. Pas transmisyjny, miłujące serce, czysty umysł, miłująca obecność jest cały czas. Kończysz formalną modlitwę, ta modlitwa na głębszym poziomie zostaje, ale ty przenosisz się w każdą inną aktywność. Nie klej sobie żadnych przed Panem Bogiem nalepek, że ja tutaj jestem dla Ciebie, Panie Boże, tylko nie zapomnij o tym wszystkim. Nie, nie, nie. Strać to wszystko. Bądź wolny w tym. I ciekawy też wątek, jeśli chodzi o przeżywanie czasu, takie sakralne przeżywanie czasu, bo przecież o nim mówimy, to, że ważną rzeczą jest to, że kiedy wejdziesz w praktykę, porzucisz myślenie, porzucisz wyobrażenia, porzucisz emocje, będzie trochę więcej przejrzystości, okazać się może, że czas znika, poczucie czasu znika. Bo to poczucie czasu jest funkcją myślenia. On znika. Trwasz w miłującej obecności i to wystarczy. Przenosisz to. I jeszcze jeden istotny aspekt związany z tą praktyką. Ona ci upunktawia w życiu. Nie ma niczego ważniejszego niż upunktawienie w życiu, niż przeżywanie tego, co właśnie robisz. Jest taka opowieść uczniach, którzy przyszli do swojego nauczyciela. On miał opinię człowieka mądrego, pobożnego i pytają go: mistrzu, nauczycielu, gdzie leży tajemnica twojej pobożności, twojej mądrości? On mówi: no to bardzo proste jest, bardzo proste. Mówi: no kiedy stoję, to stoję, kiedy siedzę, to siedzę, kiedy jem, to jem, a kiedy śpię, to śpię. Nie, no mistrzu, no to nie może być tajemnica mądrości, no przecież to każdy robi. Tak? Ogromna większość ludzi, zwykłych ludzi, kiedy stoi, to już poszła. Kiedy siedzi, to już wstała. Kiedy je, to już marzy o spaniu. A kiedy śpi, to śni o tysiącu jednych rzeczy. No tak jest. Jeśli masz czyste, miłujące serce, to wejdziesz w każdą aktywność bez problemu. Nie musisz przenosić jednego rodzaju aktywności w kolejną. Kiedy siedzisz w miłującej obecności, to siedzisz. Kiedy idziesz, to idziesz. Kiedy śpisz, to śpisz. Bardzo ważną praktyką jest zasypiać z modlitwą medytacyjną. Zasypiać. Powtarzasz jakieś słowo modlitwy i zasypiasz. A potem się z nią obudzić. Bardzo piękne doświadczenie. Jeszcze jeden taki przykład z ojców pustyni. Jak to do świętego Antoniego ktoś przyszedł i mówi: no, jak tutaj się zbawić? A święty Antoni mówi: ma plutlinę i nie podnosząc w ogóle oczu od pracy powiedział: widzisz. Przychodzi ktoś i mówi: człowieku, jak się zbawić? Jak się zbawić? A ojciec pustyni, patriarcha pustelników, wykonuje pracę, nie podnosi oczu z tej pracy i mówi: widzisz. Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Bo jeśli tutaj nie ma być uwielbiony, kiedy robisz tę pracę, no to kiedy ma być uwielbiony? Jeśli tutaj, kiedy robisz to, co robisz, nie jesteś tej miłującej obecności, to kiedy chcesz być? Jeśli tutaj w swoim życiu nie robisz tego prześwitu wieczności, to kiedy chcesz go zacząć robić? Nie zrobisz go potem. Albo go robisz teraz i przenosisz go dalej, albo go w ogóle nie zrobisz. Bo jest tylko teraz. Nie masz innego czasu do dyspozycji. Myślę, że wystarczy. Mógłbym jeszcze sporo mówić, ale teraz chyba czas na może jakieś pytania. Żebyśmy trochę porezonowali.
Ja mam takie pytanie. Chciałem zapytać, czy uważa Pan, że w chrześcijaństwie, jeśli chodzi o mężczyzn, nie ma walki duchowej, za mało jest tej walki duchowej? I bo przychodzi mi na myśl takie zdarzenie, jak Pan powiedział, władzę, że on wziął, gdzie młody szedł, przyjmował walnictwę, mężczyźni nie czyli na tym się bardzo cieszyli, że jest tak się jednym z nich. I czy uważa Pan, że żadne reformy w Kościele, które no, będą robione, czy są robione, jakby no, kręcą się dużo do siebie, a czy właśnie nie będzie było zwrócić uwagę, żeby dowartościować mężczyzn w ten sposób, że jak przyjdą następne pokolenia, wnuki, to one będą widziały, że na przykład dziadek, ojciec, że się modli, że traktujemy tą relację z Panem Bogiem poważnie, że nie jest to sprawa tylko duchownych, prawda, że jest za mało, jakby, że jest ten podział taki w gruncie rzeczy fatalny. Ja nie mówię, żeby wysadzać konia, żeby wysadzać jeźdźca z konia, ale żeby po prostu jakoś no, inaczej to mogło wyglądać.
No, zgadzam się z Panem całkowicie. Trzeba dowartościować mężczyzn. I myślę, że to się o tym aspekcie, że kobiety w ogóle opanowują Kościół, czy opanowały Kościół, to już się często mówi w Kościele. I tylko oczywiście pojawia się pytanie... Proszę?
Równouprawnienie.
Tak, równouprawnienie. Bo to jest pewien paradoks, nie? że duchownymi są mężczyźni, w sensie mówię sprawowania liturgii, ale z jakiegoś powodu ten duch kobiecości jest bardzo mocno obecny w Kościele. I ja powiem szczerze, że sam nie przepadam za różnymi formami liturgicznymi w tym Kościele. One są ewidentnie kobiece. Na przykład dla mnie trudno przyjąć taki troszkę, no przepraszam, mam nadzieję, że nikogo nie urażę, taki miauczący śpiew na przykład, nie? No ja, gdzieś mi jest bliższy taki mocny śpiew, taki ze środka, nie? Że on mnie dotyka w środku, nie? Jak ja nie mam takiej liturgii, to no okej, ja się otworzę na nią, bo tak jak mówię, no sam praktykuję to, o czym mówię, tak? Gdybym tutaj nie praktykował tego, o czym mówię, no to byłbym jakimś hipokrytą, ale ja to praktykuję, ja to znam. I powiem Panu, że znam też doświadczenie walki duchowej i to, o czym Pan mówi. Tak, mężczyźni powinni wchodzić w walkę duchową. I nie znam lepszej walki duchowej, jak poważne potraktowanie duchowości. To jest taka walka, w mojej praktyce, kiedy siedzi się w milczeniu i powtarza słowo modlitwy, albo trwa się w miłującej obecności, w milczeniu, pół godziny, godzinę, dwie godziny. To jest taka walka, że jest niezwykle budująca. Jak masz to doświadczenie tej walki, jesteś, można powiedzieć, zraniony tym doświadczeniem walki, to wtedy masz smak do tego, to wtedy to się staje autentyczne, to ty wiesz, o czym ty mówisz. Czy możesz kogoś poruszyć, możesz poruszyć to, o czym Pan powiedział, że swojego syna, że to może iść bardziej z pokolenia na pokolenie. A jeżeli to będzie taka modlitewka, no, Panie Boże, tutaj jestem, no cóż, no, biedny, kim ja jestem, no, biedny robaczek jestem, ty tam, no, zrób wszystko, dziękuję Ci, szczęść Boże. No to co tu za walka jest duchowa? Co tu się dzieje nowego, nie? Dlatego zgadzam się z Panem i też jestem przekonany, że i to pokazuje historia Kościoła, nawet te wycinkowe rzeczy, które myśmy tutaj dotknęli, że te przemiany w Kościele, one się dokonują od środka. Przecież jak powiedzieliśmy o ojcach pustyni i matkach pustyni, to nikt nie zadekretował tego. Robimy reformę Kościoła po edykcie mediolańskim Konstantyna i Licyniusza. Idziemy wszyscy na pustynię. Tak to nie było. Oni sami, to był ruch oddolny, widzieli, że tak nie może być. My nie możemy się na to zgodzić. Że Kościół staje się jakąś wspólnotą naskórkową. Trzeba odnowić tego ducha. I teraz, kiedy odwołujemy się do monastycyzmu, to do czego my się odwołujemy? Mam nadzieję, że tutaj mogliście Państwo zobaczyć te wątki, tak? Chociażby poprzez to, co powiedziałem, dziś wielu ludzi modli się brewiarzem i rozpoczyna modlitwę: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. No a korzenie tego wezwania to jest pustynia w Egipcie. Więc zgadzam się, te przemiany powinny iść od środka i niech one idą od środka. Ich nie można chyba zadekretować. No ja jestem co do tego jakoś wewnętrznie przekonany, że wszelkie przemiany w Kościele, kiedy się prześledzi różne dzieła duchowe, one się działy od środka, od ludzi, którzy mieli ducha i mieli jakąś niezgodę, wychodzili poza strefę komfortu, poza zastaną rzecz i budowali coś nowego. Jakbyście przeczytali na przykład świętego Ignacego Loyole, jak on w swojej autobiografii opisuje swoje doświadczenie duchowe, to on patrzy na to tak. Mówię, ja już powiedziałem Państwu, żebyście się z tym zapoznali. Naprawdę to jest wartościowa rzecz. W pewnym momencie mówi tak: święty Franciszek robił to i to. Ja też tak mogę. To jest potrzebne, żeby tak zrobić. Że to, w czym ja żyłem, w swoich iluzjach o romansach i o tym, żebym był słynnym rycerzem, ja po prostu zatracam się. I facet, rycerz mówi: zostawiam to, idę na walkę duchową. I on stoczył tą walkę duchową z powodzeniem. I wielu innych za nim poszło. Nikt tam nie dekretował tego, że święty Ignacy, proszę bardzo, zrobić reformę w Kościele, nie? Tak się nie działo. Więc zgadzam się.
Ja w takim razie mam pytanie. Chciałam się zapytać, gdybym chciała praktykować modlitwę kontemplacyjną, medytację chrześcijańską, gdzie można tutaj w regionie poznańskim?
Znaczy nigdzie nie trzeba się udawać. Po zakończeniu tego naszego spotkania można iść po ulicy i zaraz tę praktykę zacząć praktykować, powtarzając jakieś słowo modlitwy czy wyrażenie. Ale rzeczywiście są miejsca, w których ludzie się spotykają i praktykują tę modlitwę w tym aspekcie milczenia i siedzenia wspólnego. W Poznaniu można przyjść do jezuitów tam na 18 w czwartek. Jest taka praktyka 3 razy 25 minut takiej modlitwy medytacyjnej, w której są ludzie zachęceni do praktykowania tego rodzaju modlitwy. Ale de facto można ją praktykować w każdym czasie, w każdym momencie i na tym polega urok tej praktyki i jej wielkość, że ona jest zawsze z tobą. Jak co?
Jak oddech.
No właśnie.
Opowieści pielgrzyma, bardzo dobra książka.
Tak,
na pewno zachęcająca.
Opowieści pielgrzyma, obłok niewiedzy. Ja tutaj w ogóle nie wspomniałem o obłoku niewiedzy. To jest też bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie to jest anonim. Nie wiemy, kto jest autorem tego traktatu. To jest traktat średniowieczny z XIV wieku. Powstał na terenie Anglii. I autor tego dzieła zachęca do podobnej praktyki. To znaczy mówi w ten sposób, że jeśli chcesz mieć tę miłosną relację do Boga i chodzić w tej relacji, to jeśli mówi, oczywiście jesteś do tego gotowy, bardzo często mówi, za łaską Bożą, że odczuwasz takie pragnienie, to znajdź słowo modlitwy. On mówi o jednym słowie. Nawet mówi, żeby to była jedna sylaba. W obłoku niewiedzy mówi, żeby to było słowo Bóg albo miłość. To słowo ma być dla ciebie synonimem tego, czego ty szukasz. Tej miłosnej relacji. I teraz, dlaczego obłok niewiedzy? Bo to słowo przebija się przez całą tą chmarę różnych myśli, wyobrażeń, oczekiwań, pragnień, twoich wizji. Tak ono się przebija. I cała esencja tej praktyki na tym polega. Ciekawa rzecz, bo można powiedzieć, że to jest autor, który w kręgu zachodnim podniósł taką praktykę. Nie ma tam takich analogii, żeby on, powiedzmy, nie wiem, był na górze Athos, tam się o niej dowiedział i teraz coś takiego napisał. No, nie wiemy o tym, ale najprawdopodobniej nie, bo to jest zupełnie inny nurt, ale esencja tej praktyki jest podobna, by nie powiedzieć wręcz tożsama.
Bardzo dziękujemy. Ja tutaj jeszcze w imieniu Dominikańskiej Szkoły Wiary chciałabym złożyć wszystkim Państwu serdeczne życzenia z okazji nadchodzących świąt narodzenia naszego Pana. I też powiedzieć, że w przyszłym roku będziemy gościć u nas prowincjała właśnie na wykładzie styczniowym Krzysztofa Puławskiego i będzie to wykład Pasja życia świętego Dominika. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam i myślę, że jak zaczęliśmy modlitwą, możemy też skończyć. I proszę o prowadzenie.
Tak jak zaczęliśmy, zapraszam do chwili milczenia. I potem do modlitwy Pańskiej. Ojcze nasz,
któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Czy jecie, czy pijecie, czy jesteście na wykładzie, czy wracacie do domu, wszystko na chwałę Bożą czyńcie, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Dziękuję.
Amen.